Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Do wydarzenia doszło w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie ma wątpliwości co do tego, iż zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla pracowników. Wskazał, że jedną z głównych zalet ustawy jest dobrowolność systemu.
Jeżeli ktoś taką decyzję podejmie, może z tego zrezygnować, nie brać udziału. Co ważne, czy nie przystąpi w efekcie, czy też zrezygnuje w trakcie, w każdej chwili może wrócić. Więc dla pracownika, dla zwykłego obywatela mamy tutaj niemal całkowitą dobrowolność, a jednocześnie mamy tą specyficzną składową, że nie odkłada na swoją emeryturę sam, tylko wspiera go w tym zakresie pracodawca i wspiera go w tym zakresie również i państwo polskie. Więc jest to na pewno, można powiedzieć, sposób oszczędzania lepszy niż samodzielne odkładanie pieniędzy w banku, gdzie wiadomo, że nikt, żadne podmioty inne nam do tych pieniędzy, które my składamy, nie dokładają.
Prezydent Duda przyznał, że przy podejmowaniu decyzji w sprawie ustawy ważna była dla niego pozytywna opinia przedsiębiorców. Pracownicze plany kapitałowe mają dotyczyć około 11,5 miliona pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów po ukończeniu przez nich 60 roku życia. Ustawę w tej sprawie w ubiegłym miesiącu przyjął parlament. System finansowy funkcjonuje w sposób stabilny, bezpieczny, zapewniła minister finansów Teresa Czerwińska. W ten sposób przewodnicząca Komitetu Stabilności Finansowej zrelacjonowała ustalenia wczorajszego posiedzenia tego gremium. Jak poinformowała, przedstawiciele wszystkich instytucji tzw. sieci bezpieczeństwa, czyli Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawiali o sytuacji finansowej Idea Banku i Getin Noble Banku. Minister Czerwińska podkreśliła, że zobowiązania ze strony tych banków są regulowane na bieżąco i bez zakłóceń.
Każda z tych instytucji w sposób niezakłócony spełnia swoją funkcję. Jednocześnie na tym też posiedzeniu każda z instytucji sieci bezpieczeństwa zadeklarowała natychmiastową gotowość do tego, aby w razie potrzeby wspierać stabilność systemu finansowego, który funkcjonuje, jeszcze raz podkreślam, w sposób stabilny, bezpieczny. Jesteśmy w bieżącym kontakcie, wymieniamy informacje i na bieżąco konsultujemy, monitorujemy całą sytuację rynkową.
O tym, że polski system bankowy, finansowy jest stabilny i bezpieczny, zapewniał też prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wyjaśnił, że Komitet Stabilności Finansowej spotkał się w niedzielę wieczorem ze względu na szum medialny. Gazeta Wyborcza napisała tydzień temu, że ówczesny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za około 40 milionów złotych. Leszek Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W poniedziałek w katowickiej prokuraturze kilka godzin trwało jego przesłuchanie. Czarneckiemu towarzyszył pełnomocnik, mecenas Roman Giertych, który miał dostarczyć śledczym kolejne nagranie. Rozmowy Czarneckiego z Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF-u. Nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele pokazują, że rząd PO-PSL miał świadomość wyłudzania VAT-u, ale na to nie reagował. Wskazuje poseł PiS-u Dominik Tarczyński. Portal TVP Info upublicznił nowe taśmy nagrane 8 września 2013 roku. Tego dnia spotkali się tam Paweł Graś, rzecznik rządu, Jacek Protasiewicz, europoseł PO, Tomasz Misiak, biznesmen i były senator PO oraz Maciej Witucki, członek Rady Nadzorczej LOT-u. Jednym z tematów rozmowy była działalność mafii podatkowych. W krótkiej wymianie zdań pomiędzy Witudzkim i Grasiem ówczesny rzecznik rządu zwrócił uwagę, że produkcja faktur jest lepsza niż sprzedaż narkotyków. Taśmy obrazują rząd PO-PSL, wskazuje poseł PiS-u Dominik Tarczyński.
Te nagrania pokazują, jak bardzo zdegradowaną, zdegenerowaną, poniżoną władzą była Platforma i PSL. To był rząd, który miał świadomość ogromu złodziejstwa, sam o tym mówił, ale nie reagował. Nie tylko nie reagował na handlarzy narkotykami, ale też nie reagował na potężną plagę, jaką było wyłudzanie VAT-u. Co więcej, ich grzech polityczny polega na tym, że byli tego świadomi, że mówili o tym, nie reagowali i to akceptowali. Akceptowali stan, który zastali, bo gdyby go nie akceptowali, nie usłyszelibyśmy, że mamy do czynienia z lepszym biznesem niż handel narkotykami, a usłyszelibyśmy, że trzeba z tym walczyć.
Według portalu TVP Info podczas spotkania mowa była też o planach sprzedaży spółki LOT. Paweł Graś był przekonywany o znaczeniu państwowych linii lotniczych. Rzecznik rządu PO-PSL był jednak wobec takiej koncepcji sceptyczny i przychylał się do sprzedaży LOT-u. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali umowę na zakup i dostarczenie trzeciego śmigłowca S-70i Black Hawk. Śmigłowiec jest wielozadaniowy i tak też będzie wykorzystywany w policji. W pierwszej kolejności do wykonywania zadań kontrterrorystycznych, ale także do poszukiwania osób zaginionych czy szybkiego przemieszczania grup operacyjno-procesowych na miejsce poważnych zdarzeń. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Ciarka, przekazał, że piloci i mechanicy są już przeszkoleni. Trzeci śmigłowiec, podobnie jak dwa pierwsze, został zakupiony w trybie zamówienia z wolnej ręki. W maju podpisane zostało porozumienie na zakup dwóch śmigłowców Black Hawk dla policji. O planach nabycia trzeciej takiej maszyny kilka dni temu informował szef MSWiA Joachim Brudziński.
To są inwestycje, które powinny mieć miejsce już wiele, wiele lat temu. Dzięki programowi modernizacji służb mundurowych następuje powoli, jeszcze zdecydowanie zbyt wolno, wyposażenie i doposażenie polskich służb mundurowych, w tym oczywiście policji. Sprzęt, którym policja powinna dysponować już dawno, po to, aby Polacy rzeczywiście mogli czuć się w pełni bezpieczni. Ten kolejny zakup Black Hawka, kolejnego już dla policji, trzeciego, to był ostatni dzwonek na to, aby tę flotę helikopterów policyjnych wymienić na nowoczesny sprzęt.
Dwie pierwsze maszyny mają trafić do policji najprawdopodobniej do końca listopada, a trzeci śmigłowiec, którego dotyczy najnowsza umowa, najpóźniej do marca. Policja eksploatuje 11 śmigłowców, z których najstarszy ma 47 lat. Kilkadziesiąt mieszkańców Grudziądza protestowało w Toruniu podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nie wpuszczono ich jednak na salę obrad. Manifestacja miała na celu zwrócenie uwagi na problemy finansowe, z jakimi zmaga się Grudziądz, czwarte co do wielkości miasto w regionie. Wśród protestujących byli m.in. radni wybrani do Rady Miasta Grudziądza z Komitetu Prezydenta Elekta Macieja Glamowskiego. Do Torunia przyjechali oni z petycją, w której zwracają się do władz województwa z prośbą o większą uwagę dla ich zadłużonego miasta. Niepokoi ich m.in. bardzo zła sytuacja finansowa ich szpitala. Marszałek województwa zapewnił, że władze regionu na pewno spotkają się z protestującymi. Dodał jednak, że pomoc finansowa dla miast musi być poparta przepisami prawa, a szpital w Grudziądzu jest miejski. O tym, że władze wojewódzkie nie mają odpowiednich instrumentów do pomocy, mówi też Przemysław Przybylski, radny sejmiku województwa z Prawa i Sprawiedliwości.
Niewątpliwie to jest zadanie wynikające z ustawy o samorządzie terytorialnym gminy, w tym przypadku gminy Grudziądza. I myślę, że nowy prezydent jako pierwsze zadanie to powinien pochylić się nad tym problemem. Za moment miasto będzie ze swojego bieżącego budżetu niewypłacalne. Wiele czynników na to się złożyło, ale również przede wszystkim źle zarządzany szpital. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego nie jest stroną, ale w imię odpowiedzialności. Grudziądz jest jednym z pięciu wielkich miast naszego województwa. Również możemy wszelkich starań, ażeby tą sytuację trudną, może do rozwiązania, podjąć działania, żeby ją jakoś załagodzić. Jednym z recept tej sytuacji to jest przede wszystkim znaleźć środki finansowania, ale z drugiej strony prowadzić takie restrukturyzacje, które zapewnią zdolność finansową dla tej placówki.
Zdaniem marszałka województwa do rozwiązania problemów Grudziądza konieczny jest dialog z nowymi władzami tego miasta i przedstawicielami administracji rządowej, gdyż w innym przypadku możliwe jest wprowadzenie w mieście komisarza i rozpisanie kolejnych wyborów. Polska przekazała do Komisji Europejskiej informacje w sprawie realizacji decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej Sądu Najwyższego. Przekazaliśmy pakiet bardzo konkretnych działań, podał zastrzegając anonimowość dyplomata. Według źródła możliwe jest też podejście hybrydowe, zakładające jednocześnie uznanie stanu faktycznego w Sądzie Najwyższym i rozpoczęcie zmian prawnych, by wprowadzić postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego. W poniedziałek minął termin na powiadomienie Komisji Europejskiej o działaniach podjętych przez polskie władze w celu pełnego zastosowania się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o wstępne zastosowanie tzw. środków tymczasowych i zawieszenie stosowania przepisów ustawy dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Trybunał chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku, byli przywróceni do orzekania. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział wcześniej, że odpowiedź Polski trafi na czas. Podkreślił, że rząd jest gotowy do lojalnej współpracy z Komisją Europejską i Trybunałem, również po to, by przedstawić swoje racje.
Prawem procesowym Polski w tym wypadku jest przedstawienie informacji na temat tego, w jaki sposób widzimy, w jaki sposób rozumiemy postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych w tej konkretnej sprawie i z tego prawa skorzystamy. To będzie treścią odpowiedzi, która zgodnie z zaproponowanymi terminami zostanie dostarczona do Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory wszystkie polskie interwencje czy stanowiska w tej sprawie, włącznie ze stanowiskiem zaprezentowanym przed Trybunałem kilka dni temu, będą bardzo konkretne i oparte o bardzo poważną interpretację prawa unijnego, ale także prawa polskiego, które tutaj jest nie mniej ważne.
W ocenie polskiego rządu do wdrożenia październikowego postanowienia Trybunału w sprawie środków tymczasowych konieczna jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Do tego czasu sędziowie wysłani w stan spoczynku nadal w nim pozostają. Z kolei zdaniem części sędziów decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obowiązuje bezpośrednio. Polska zaproponowała objęcie sankcjami osób odpowiedzialnych za organizację wyborów we wschodniej Ukrainie. Poinformował o tym szef MSZ-u Jacek Czaputowicz po poniedziałkowym spotkaniu Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli. Chodzi o podobne restrykcje, jakie miały miejsce w przypadku aneksji Krymu. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że liczy, iż ta propozycja spotka się z zainteresowaniem i akceptacją państw członkowskich.
Polska zaproponowała wprowadzenie pewnych sankcji, takie jakie miały miejsce, gdy chodzi o aneksję Krymu, to znaczy wpisanie na listę objętą sankcjami nazwisk osób, które brały udział w organizacji tych wyborów. I myślę, że to się spotyka z zainteresowaniem i z akceptacją państw członkowskich. Te wypowiedzi jeszcze trwają. Druga kwestia związana z Ukrainą to sytuacja na Morzu Azorskim, gdzie następuje zwiększenie obecności militarnej Rosji. Dochodzi do zablokowania portu w Mariupolu i to jakby stawia Ukrainę w trudnej sytuacji gospodarczej. Możliwości eksportu są utrudnione.
Według źródeł unijnych uzgodnienie restrykcji, których domagają się też inne państwa członkowskie, jest kwestią tygodni. Sprawą będą się zajmowali teraz eksperci w grupach roboczych, którzy muszą określić dokładnie listę i za co dana osoba ma być objęta sankcjami. Później sprawa trafi na poziom ambasadorów, a następnie ministrów. 11 listopada na zajętych przez separatystów terytoriach Donbasu odbyły się wybory tzw. przywódców i parlamentów dwóch nieuznawanych republik ludowych – Donieckiej i Ługańskiej. Ukraina i Zachód uznały głosowanie za nielegalne i sprzeczne z porozumieniami mińskimi w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.